Witam serdecznie, panie kierowniku.
Dzień dobry, witam. Dawno nie rozmawialiśmy i od razu bym chciał skorygować. Niestety już nie jestem kierownikiem w moim życiu. Właśnie zakończył się pewien etap i rozpocząłem nowy. Jestem na emeryturze, więc teraz...
Co taki młody człowiek na emeryturze?
Ewentualnie były kierownik. No tak to właśnie w życiu jest, że pewne etapy rozpoczynamy. Trwał on ponad 40 lat. No, zaczynam kolejny. To, co nie znaczy, że nie będę się interesował przyrodą, ptakami. Nie będziemy tu rozmawiali o tych rzeczach. Natomiast muzeum zostaje w dobrych rękach i myślę, że będzie wszystko dobrze.
Pięknie, pięknie. Ale nie będziemy mówili były kierownik. A mieszka pan w Olsztynie, dalej w Olsztynie?
Tak, dalej mieszkam. Zresztą nie wyobrażam sobie innego miejsca zamieszkania jak teren Warmii, Mazur. Olsztyn jest dla przyrodników bardzo dobrym miejscem. Wszędzie blisko, jeśli chodzi o przyrodnicze miejsca, tu z samego centrum. Zresztą tu, gdzie mieszkam, w centrum Olsztyna też jest bardzo dużo różnych ptaków. O, właśnie siedzą na balkonie wróble i mi się tu przyglądają.
Przyglądają się panu?
Tak właśnie w tej chwili.
Żeście się poznali. Pięknie, panie kierowniku. A jest u was śnieg?
No właśnie teraz nie ma. Mieliśmy zimę prawie przez miesiąc. Zaczęła się wcześniej, koło 17 listopada i trwała, no trochę wcześniej. I trwała do początków, no tak, od 17 do 15 grudnia. Teraz lokalnie, wiem, że w dniu Wigilii na północy w rejonie Bartoszyc dużo śniegu spadło. Pewnie teraz znowu stopniał. No taka właśnie jest teraz nasza pogoda. Ale jest szaro, dość chłodno i znów się zrywa wiatr.
Pięknie. No to co, to... Pogadamy o ptakach, tak, które spędzają z nami zimę. Właśnie, no ciekawe, dlaczego na przykład coraz więcej ptaków próbuje przetrwać zimę u nas? Tak.
Tak.
Tak spotykamy w naszym sąsiedztwie zimą te gatunki, które tu gniazdowały. Czy tak jest? Czy wszystkie ptaki, które spotykamy? Jak to jest? W ogóle wie pan, jak jest zimno, jakże te ptaki wytrzymują.
No rzeczywiście jest to prawdziwa sztuka przetrwania. Jak państwo wiedzą, ptaki mają skrzydła i opanowały jak żadne istoty na ziemi sztukę przemieszczania się na duże odległości. Nawet my ludzie to zazdrościmy, oczywiście ludzie też to potrafią, ale z wykorzystaniem takiego sprzętu jak samoloty czy rakiety, jeśli chodzi o astronautów. A same ptaki, no zawsze tak patrząc na bociana siedzącego na kalenicy, na dachu stodoły czy na gnieździe, na słupie energetycznym, właśnie się zastanawiam. Sam jeden bez żadnej pomocy, ufny tylko w to, co dała mu natura, czyli skrzydła i troskę o samego siebie, rusza w podróż, która kończy się na przykład na południu Republiki Południowej Afryki czy w Angolii, czyli na południowych krańcach Afryki, to wręcz niewyobrażalne. I generalnie ptaki mają dwa sposoby na pokonanie zimy. Część gatunków udaje się na daleką wędrówkę w Europie, około 190 gatunków ptaków każdego roku. Udaje się na kontynent afrykański. Ornitolodzy oceniają to, że jest to tę liczbę na około 5 miliardów ptaków przemieszcza się z kontynentu europejskiego do Afryki. Tam spędza zimę, no ale jest to ogromnym kosztem, ponieważ po drodze jest bardzo wiele różnych przeciwności, zaczynając od tych naturalnych, takich jak huragany, wiatry, brak pokarmu, burze piaskowe nad Saharą i wreszcie te wszystkie nieszczęścia, których tam, zwłaszcza w basenie Morza Śródziemnego i w wielu innych miejscach na kontynencie afrykańskim, stworzył dla ptaków człowiek przez te lata migracji. Kiedyś było to niegroźne, dziś ma to ogromne, ogromne znaczenie. I potem oczywiście, ale tym osobnikom, którym się uda, docierają do Afryki, gdzie też nie bez trudu muszą znaleźć miejsca obfitujące w pokarm, jest przede wszystkim ciepło. No i ta sielanka szybko mija i przychodzi luty, marzec i trzeba znów wracać w ojczyste strony i znów pokonywać ogromne dystanse i trudności, które piętrzą się na trasie migracji. Część ptaków postawiła na inne rozwiązania, część się przemieszcza, ale nie tak daleko. No i są wreszcie gatunki osiadłe, które zostają z nami. No za to w ciągu roku zima jest dla nich tym okresem, w którym sprawdza się ich strategia przetrwania i piętrzą się różne trudności, które trzeba jakoś przetrwać. W ostatnich latach zimy mamy dość łagodne, tylko czasami bywają jakieś dłuższe okresy mrozu, ale starsi słuchacze Radia Maryja pamiętają zimy bardzo, bardzo srogie, mroźne, gdy śnieg spadł właśnie w końcu listopada i tak przeleżał z nami aż do początków kwietnia. Wtedy wiele gatunków, wiele nawet tych naszych tu rodzimych, stałych, po prostu zginęło. Przede wszystkim to brak pokarmu, niskie temperatury z tym się wiążą. Jak Państwo wiedzą, ptaki są organizmami stałocieplnymi. Dzięki temu mogą się przemieszczać ze względu na pogodę, w przeciwieństwie do płazów czy gadów, które przy niskich temperaturach wpadają w odrętwienie i teraz zimę spędzają ukryte gdzieś pod ziemią. W różnych kryjówkach aż do wiosny temperatura reguluje ich aktywność. Ptaki nie mają tego problemu, ale mają inny problem. Ciągle muszą do swojego organizmu dostarczać duże ilości pokarmu, żeby tę energię, zwłaszcza małe gatunki, mają niekorzystne proporcje, dużą powierzchnię przy małej masie ciała i co jakiś czas, z niewielkimi przerwami muszą dużo jeść, a dzień zimowy jest, jak wiemy, krótki, więc trzeba korzystać. I no to są właśnie te problemy związane z zimą, ale jak już przeżyjemy zimę, wtedy odpadają nam kłopoty spotykane na wędrówkach. Ptaki są już w swoich rewirach lęgowych bądź przemieszczają się gdzieś niedaleko i nie ma tych niebezpieczeństw. Tak więc bez względu na zimę, na to, co dzieje się za oknem, każdego dnia, czy jest mróz, czy nie ma mrozu, spotykamy w naszym otoczeniu ptaki. Te gatunki, do których tak przywykliśmy, to część z nich to są ptaki osiadłe, a część, nie wszyscy o tym wiemy, to są ptaki, które przyleciały do nas z północy. Nawet te gatunki, nasze kwiczoły na przykład, przemieściły się, odleciały do Europy Zachodniej, a u nas na naszych polach, w ogrodach, w sadach są kwiczoły, ale to nie są kwiczoły nasze, to są kwiczoły, które pochodzą z krajów położonych na północny wschód od nas, czyli z krajów bałtyckich, częściowo skandynawskich, z Rosji. Wreszcie są też takie gatunki nomadyczne, które pojawiają się u nas, tak to ornitolodzy określają, ptaki, które bezkierunkowo przemieszczają się w miejsca z łagodniejszym klimatem i przede wszystkim z bogatymi źródłami pokarmu. Do takich gatunków należy m.in. krzyżodziób świerkowy, który uzależniony jest od obfitości, od obecności szyszek świerkowych, a jak leśnicy wiedzą, osoby, które się trochę bardziej interesują lasem, wiemy, że nie każdego roku świerk obradza mniej więcej co 4, 6, 10 lat nawet. Buk, którego nasiona są chętnie zjadane przez wiele gatunków ptaków, obradza co 4, 6 lat. Więc te ptaki przemieszczają się tak właśnie bezkierunkowo w te miejsca, gdzie jest trochę pokarmu. A spośród naszych ptaków, które występują w naszym sąsiedztwie, do takich wybitnych, osiadłych gatunków, które spędzają z nami zimę i przez cały rok występują w swoich miejscach bytowania, należą przede wszystkim kuraki, z wyjątkiem oczywiście przepiórki. To jest jedyny nasz kurak, najmniejszy, gatunek zresztą biblijny, który mimo tych swoich niewielkich skrzydeł odlatuje aż do Afryki i przelatuje nad Saharą. Jest to bardzo daleko. Natomiast kropatwa, nasze gatunki kuraków leśnych, coraz rzadszy głuszec, czy zagrożony całkowitym wygnięciem cietrzew, jarząbek, to są ptaki, które całą zimę spędzają tutaj w naszych rodzimych lasach. Z naszego otoczenia, z bliskiego sąsiedztwa do stałych gatunków należą osiadłych, należą między innymi wróbel, w dużej części mazurek. Ta liczba tych gatunków zresztą się wydłuża. Sierpówka, jak już wspomniałem, ptaki mają skrzydła i bardzo często po okresie młode ptaki mają taki okres dyspersji, kiedy się przemieszczają, ale gdy już osiągną dojrzałość płciową, założą własne pary, to zostają w tej samej okolicy już na stałe. Do takich osiadłych gatunków należy między innymi dorosły bielik. Młode ptaki przemieszczają się czasem nawet po dość rozległej okolicy, choć ostatnie badania związane z telemetrią, z barwnym znakowaniem wskazują, że aż tak daleko nasze bieliki, nawet młodociane, się nie przemieszczają. Ale dorosłe ptaki, kiedy już założą, utworzą parę, zbudują gniazdo, uda im się zdobyć rewir, w którym gniazdują, pozostają w nim w większości przypadków przez całe życie. Do mocno osiadłych należą dzięcioły, zwłaszcza takie gatunki jak na przykład dzięcioł zielony, dzięcioł średni, dzięcioł białogrzbiety i trójpalczasty. To dwa bardzo rzadkie gatunki związane z pierwotnymi lasami, trójpalczasty ze świerkiem, między innymi z Puszczą Białowieską, a białogrzbiety lubi różnego rodzaju drzewostany liściaste z dużym udziałem drzew liściastych. Wiele gatunków sów to również gatunki osiadłe, w tym puchacz, puszczyk. W ostatnich latach także suweczka, włochatka, wiele ptaków krukowatych, tutaj głównie kruk, ale też z tych, które spotykamy, to duża część to są gatunki osiadłe. Jeszcze niedawno, kilkadziesiąt lat temu, kiedy zimy były znacznie surowsze, duża część naszych wron odlatywała, teraz tylko część, reszta pozostaje we własnych rewirach. Nawet kawki. Teraz gdybyśmy się wybrali gdzieś w jakiejś miejscowości, gdzie kawki gniazdują, bardzo często możemy spotkać parki przytulone na kominach, różnego rodzaju wnękach, gdzie gniazdowały, dalej są w tych rewirach. To są zmiany, które aktualnie zachodzą i zmiany te są znacznie, znacznie większe, to znaczy coraz więcej ptaków zostaje, rezygnuje z dalekiej wędrówki. I nie tylko te, które już u nas wcześniej gniazdowały, ale także nowe gatunki próbują przetrwać u nas zimę. A człowiek, rozwój cywilizacyjny sprawił, że powstały nowe, ciepłe miejsca, bardzo często bogate pokarm. Ludzie też dokarmiają ptaki, starają się im przetrwać zimę, z tego również wiele gatunków korzysta. No i wpływ na to mają zmiany klimatyczne, które dzieją się wokół nas. Postępuje wyraźne ocieplenie. Oczywiście ja zawsze podkreślam, że to są czynniki naturalne. Być może człowiek ma tu jakiś udział, ale wielkość tego udziału jest po prostu niepotwierdzona dokładnie i nie wiemy, czy są to czynniki. I wiadomo, że to są zmiany, które w przeszłości też następowały. Część ideologów klimatycznych twierdzi, że to wszystko z winy człowieka. Niestety tak nie jest.
No, bardzo ciekawe to wszystko, ale takie mam pytanie jedno. Wie pan, tak słucham, jak one się przemieszczają i tak dalej. Jak najdłuższa trasa jakichś ptaków jest, że odlatują z Polski? Ile kilometrów tak może być?
No, mamy tych informacji na ten temat. Mamy dużo więcej. Z każdym rokiem ich przybywa, ponieważ wiele ptaków, także w naszym kraju, ornitolodzy tutaj korzystają z nowych technik. Kiedyś było to bardzo drogie, teraz zrobiło się już troszkę tańsze. Poza tym są różnego rodzaju fundacje, granty, które wspierają też te badania. No i mamy coraz więcej informacji. No na przykład bociany białe przemieszczają się na odległość około 10 tysięcy kilometrów, te najdalsze w jedną stronę, czyli kraniec Afryki. Bociany czarne z terenu centralnej Polski przelatują do Afryki Środkowej. Długość trasy przelotu to prawie też 10 tysięcy kilometrów. Gdybyśmy wzięli w prostej linii, oczywiście to byłoby mniej, ale ptaki nie lecą linią prostą, tak jak po sznurku. Zdarzają się takie przypadki, czy z niewielkimi odchyleniami, ale zawsze ta trasa ma jakieś takie boczne zygzaki. Wygląda troszkę bardziej zygzakowato, czyli też to są bardzo duże odległości. Orliki krzykliwe, to też wschodnia, południowo-wschodnia Afryka, czyli też około 7 tysięcy kilometrów. Rybitwy zachodnie wybrzeża Afryki, południowo-zachodnie wybrzeża Afryki, Angolii, że to są ogromne dystanse. No a rekord świata należy do rybitwy popielatej, która gniazduje na północy Europy, wokół bieguna północnego, a zimuje w Antarktyce. Przemieszcza się w czasie wędrówek praktycznie wzdłuż całej kuli ziemskiej. Także to są odległości, które są po prostu niesamowite. Ciekawe, że te wielkie dystanse pokonują nie tylko duże ptaki, takie jak na przykład orliki krzykliwe, czy bociany, czy też tacy znakomici lotnicy jak rybitwy, które mają długie, wąskie skrzydła, znakomicie przystosowane do takich dalekich wędrówek, odległości, ale też małe, drobne ptaki jak skromnie ubarwiony piecuszek, którego głos rozbrzmiewa w wielu miejscach w naszym kraju. Jest to jeden z naszych liczniejszych gatunków, należy do świstunek. Ten mikrus też przelatuje nad znaczną częścią Afryki i zimuje na południe od równika w sawannach Afryki Wschodniej, Południowej, także pokrzewka, cierniówka również. Także no, możemy spojrzeć na te ptaki, jeśli już je poznamy, czy usłyszymy, że są to szczęśliwcy, którym się udało, bo niestety duża część ptaków, które jesienią udają się na tę daleką wędrówkę, wiosną nie wraca, ponieważ przeszkód jest bardzo, bardzo dużo. Niektórzy twierdzą, że nawet połowa nie wraca. No ale nic, my wracamy do naszych zimujących ptaków i wymieniłem tutaj te gatunki, które zostają. Ptaki do zimy się też przygotowują. Wygląda to, mają różne strategie. Jedną z takich najprostszych, to jest tak, podobnie jak ssaki jesienią, kiedy jeszcze, czy pod koniec lata, kiedy pokarmu jest brud, dużo się najadają, tworzą rezerwy tłuszczu, robią się po prostu troszkę cięższe, większe, tu w szczególności na przykład łabędzie, które mają sporo tłuszczu i to im pozwala przetrwać na przykład zimowy dzień, kilka zimowych dni zupełnie bez pobierania pokarmu, czy gęsi. Drobne ptaki tego tłuszczu mają oczywiście mniej, ale to też jest taka rezerwa. Inne gatunki, o których tutaj już rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach, wcześniejszych, mają taki system, że tworzą rezerwy zapasu. Tak jak my na zimę, teraz może już mniej, ale kiedyś gromadziliśmy ziemniaki, jak z dzieciństwa pamiętam gospodynie, teraz też wiele osób, które liczą pieniądze, są oszczędne, można przygotować jakieś powidła, rzadziej wędliny, to już kupujemy, ale regularnie każdy roztropny człowiek, który też lubi takie rzeczy przyrządzać i dba o to z rozsądkiem, takie rezerwy takiego pokarmu przygotowuje i mamy takie ptaki, jak choćby sujka, której poświęciliśmy kiedyś oddzielny odcinek, czy orzechówka, sujka, całą jesień gromadzi w różnych krajówkach, żołędzie, rzadziej orzechy laskowe, a ostatnio sujki zaczynają się specjalizować też w gromadzeniu nasion kukurydzy, która stała się wokół nas tu wszechobecna w krajobrazie rolniczym. Są gatunki, które zbierają nasiona sosen, świerków, to są sikory. Niewiele osób wie, że te właśnie leśne sikory, które też należą w dużej części do gatunków osiadłych, takich jak sikora sosnówka, sikora czubatka, typowo osiadły gatunek, skromnie ubarwiona sikora uboga, też gromadzą zapasy. Są one ukrywane w różnych szczelinach kory i ptaki z tych swoich zapasów, ponieważ to są gatunki osiadłe, z tych zapasów korzystają. Robią zapasy także sowy. Na przykład najmniejsza nasza sowa suweczka gromadzi kilka upolowanych ptaków, tuszki martwych ptaków. Są w takiej dziupli, która jest takim magazynem. Są tam zabezpieczone zimą, kiedy jest mróz, one są dobrze zamrożone jak w lodówce i kiedy jest trudniejszy okres, zamieć śnieżna, wokół nie ma zdobyczy, ptaki z tych rezerw korzystają. Tu jeszcze sowa włochatka, a z dużych sów zapasy przygotowuje, czy też odkłada na później puchacz, nadmiar zdobyczy. Jest wreszcie ptak, który nazywa się dzierżba srokosz. Spędza u nas zimę. Część osobników pozostaje, zwłaszcza w Polsce zachodniej. U nas tu na północy przylatują do nas dzierżby z terenów położonych bardziej na północny wschód, a zapasy wyglądają tak, że upolowany nornik czy drobny ptak, dzierżba srokosz może sobie pozwolić na polowanie na taką dużą zdobycz, ma specjalnie skonstruowany dziób, jest w zasadzie, chociaż to ptak śpiewający, jest w zasadzie takim właśnie śpiewającym drapieżnikiem i upolowany nadmiar, na przykład upolowany nornik, nabijany jest na jakiś ostry, suchy sęk, gałązka, czy na przykład ciernie dzikiej róży, głogu, a czasem na jakiś gwóźdź wystający z ogrodzenia pastwiskowego i do takich zapasów ptak co jakiś czas wraca i z tego korzysta. Czasami są one plądrowane, te rezerwy, przez na przykład będące w sąsiedztwie krokowate. Na krótszy okres zbierają, gromadzą zapasy takie ptaki jak na przykład wrona siwa, sroka. To może każdy miłośnik ptaków, kto gdzieś wykłada w ogrodzie pokarm, ma jakieś resztki. No i przylatują sroki. Co sroki robią? Każda chwyta i leci gdzieś kilkadziesiąt metrów, odchyla liście i tam wtyka, chowa. Podobnie jest z wronami. Podobnie zachowują się kruki przy nadmiarze zdobyczy. To tak jest mniej więcej z tymi rezerwami. Inne gatunki na czas zimy zmieniają troszkę swoją dietę i na przykład z mięsożerców, które w okresie wiosenno-letnim, gdy w okresie wiosenno-letnim odżywiały się owadami, w okresie zimowym zmieniają dietę i stają się wegetarianinami, zjadają pączki, owoce, jagody. No, do takich gatunków należy między innymi jemiołuszka, która do nas przylatuje i jest wielką miłośniczką owoców jemioły, jarzębiny, wielu innych gatunków, które uprawiane są i w ogrodach, na szczęście dla ptaków, i na skwerach miejskich. Także to wszystko znika w tym okresie. Podobnie jest z paszkotem, który w okresie lęgowym jest znakomitym łowcą dżdżownic na śródleśnych łąkach, przylegających do łąk pastwiskach, a teraz w okresie zimowym, podobnie jak jemiołuszka, para paszkotów czy pojedynczy ptak broni swojego drzewa z jemiołami, przegania inne ptaki, oczywiście także nie tylko swoich pobratymców, ale także nawet inne gatunki, jak na przykład widziałem paszkota, który przeganiał grupkę jemiołuszek, żeby się wyniosły z jego lipy z jemiołami, bo to jest właśnie jego rezerwa na zimę. To są takie właśnie też miejsca. No i część z tych obyczajów to też po prostu w zimę ptaki korzystają, tak zwani oportuniści pokarmowi korzystają z pokarmu. którego w danej okolicy jest najwięcej, nie wybrzydzają, najadają się dużo, a muszą tego zjeść dużo, bo to wszystko jest uzależnione oczywiście od temperatury zewnętrznej, wielkości ptaka. No i jak już wspomniałem, zimowy dzień jest bardzo krótki, także niewiele jest czasu na zdobycie tego pokarmu.
Panie kierowniku, ale jeszcze musimy, może ktoś chce zatelefonować.
Tak się zagadałem, a ojciec nic mi nie mówi.
Nie, no bo ja zasłuchałem się, to jest ciekawe bardzo. Wie pan, co za mądre te ptaki, ona gdzieś schowa pomiędzy liściami i że trafi tam z powrotem.
Tak, oczywiście trafiają w dużej części, w przypadku sujek, orzechówek. Jakaś część nie zostanie odnaleziona, bo one mają tych schowków z żołędziami czy orzechami nawet do kilku tysięcy, ale to się nie marnuje, z części skorzystają i dziki, i gryzonie, a zapomniana część wiosną zamienia się w siewki dębu i bardzo często gdzieś w jakimś drzewostanie, gdzie są same sosny, rośnie sobie okazały dąb albo kilka okazałych dębów. To jest efekt prac właśnie sujek, a zwłaszcza w takich młodych drzewostanach sosnowych.
Odbieramy telefon?
Tak, oczywiście.
Proszę bardzo, słucham, Radio Maria.
Szczęść Boże. Tu mówi Jolanta to z Krakowa. Ja chciałam powiedzieć, to pan mówił, że te zmiany klimatyczne nie są winą człowieka, ale ja chciałam tutaj zaznaczyć, że bardzo dużą winą człowieka jednak jest wycinanie lasów deszczowych, które wpływają na cały klimat i na te wszystkie właśnie też podwyższenie, myślę, że temperatury.
Tak, to zgadzam się tym jak najbardziej, jeśli chodzi o wylesianie, to tak. Jak najbardziej. Tutaj nie ma żadnych innych przyczyn, to nie ma. To w tym przypadku... Jak najbardziej się zgadzam, no ale wiele innych rzeczy to są czynniki naturalne, na które my większego wpływu możemy nie mieć, natomiast nie zostało to udowodnione, tak.
Ale
i prawdopodobnie nie będzie.
Ale te lasy deszczowe trzeba by było po prostu zablokować to wycinanie, bo przecież palmy kokosowe, te artykuły się później znajdują. My kupujemy, prawda?
Ja się z tym zgadzam. Lubię słodycze na przykład i niestety ze smutkiem stwierdzam, że bardzo wielu jest właśnie olej z palm kokosowych, które rosną w miejscach, gdzie występowały na przykład orangutany. I to jest straszne. To jest wina człowieka, bezdyskusyjne.
Musimy coś zacząć robić. No,
oczywiście.
Dziękuję.
Nawet chociażby ograniczyć jedzenie tych produktów, gdzie ten olej jest wykorzystywany.
No dokładnie, ale też właśnie nie zakupywać, żeby soja nie była zakupywana tutaj z Unii Europejskiej, niestety tak robią. Tam korupcja przecież też kwitnie. Poza tym, przecież były tak na siłę po prostu lasy podpalane, prawda? I na siłę przyjmowane.
To, co się dzieje w Brazylii, w wielu krajach Afryki, w Azji Południowo-Wschodniej, to są dramatyczne rzeczy. I tu w tym przypadku lasów, to nie ma nawet dyskusji. To jest oczywiście tylko i wyłącznie wina człowieka i bardzo niewiele się na ten temat robi. Natomiast wiele środków kieruje się w rzeczy, które kompletnie idą na zmarnowanie, zwłaszcza właśnie w Unii Europejskiej.
Tak, dziękujemy pani bardzo.
Mamy. No, ostatnio, prawda, na szczycie klimatycznym. W ogóle, kompletnie. A to właśnie to jest podstawa.
Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. No to co, to dziękujemy panu bardzo, panie Marianie.
No, ja bardzo korzystając...
I błogosławionego nowego roku życzymy.
Ja właśnie miałem audycję tuż przed świętami i w takiej właśnie dyskusji też zupełnie zapomniałem złożyć słuchaczom naszej audycji i Radia Maria. Nie złożyłem życzeń świątecznych, więc teraz nadrabiam zaległości i chciałbym wszystkim osobom, które poświęcają czas na słuchanie nas, czy teraz, czy potem przy odtwarzaniu, życzyć szczęśliwego nowego roku, wszelkiej pomyślności Bożej, zwłaszcza w takim trudnym okresie, w jakim my teraz jesteśmy. Jak najwięcej zdrowia, spotkań w rodzinie i przede wszystkim namawiam na wycieczki i obserwowanie przyrody, w tym gatunków, o których tu mówimy. W szczególności chciałbym podziękować tym osobom, które tutaj już poza audycją przysyłają mi życzenia. Panu Zbyszkowi Czelińskiemu z Bochni, pani Basikus z Gniezna, panu Józefowi z Podkarpacia i wszystkim innym osobom, które słuchają i kontaktują się tutaj z nami. Chciałbym jeszcze tylko dodać, że tytuł dzisiejszej audycji nie wymyśliłem tak sobie, to było życzenie pani Krystyny, chyba z Radomia, pielęgniarki, która dodzwoniła się do mnie, jeszcze pracowałem w muzeum, żeby właśnie powiedzieć o tych ptakach, które spędzają z nami zimę. Także dziękuję bardzo, życzę również redakcji całej rozgłośni wszystkiego dobrego. Szczęść Boże i
szczęść Boże Panu, w nowym Panu roku. Całej rodzinie i dziękujemy, dziękujemy za wszystko dotychczas i prosimy o dalej. Z Panem Bogiem.
Do usłyszenia z Panem Bogiem.
Bóg zapłaci.